Historia żywa.
Jacek Butlewski, witam Państwa serdecznie. O tej porze 100 lat temu powstańcy wielkopolscy już walczyli. I właśnie o powstańcach z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem porozmawiam za chwil kilka. Powstanie wielkopolskie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku, a 27 grudnia tego roku to Narodowe Święto. Jacek Butlewski, zapraszam. A że mamy jeszcze czas, w którym możemy grać kolędy, korzystamy z tego właśnie teraz.
Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz niebo nad ziemiami, Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Historia żywa.
Na początek historyczne kalendarium związane oczywiście z Powstaniem Wielkopolskim i Sandra Soluk.
W ostatnim programie powstańcza opowieść zakończyła się na bitwie o Ławice z 6 stycznia 1919 roku. Podejmujemy ją znów od 8 stycznia, czyli dnia, w którym Wielkopolanie zaatakowali Szubin. Ta walka skończyła się niepowodzeniem, utratą 23 żołnierzy, ale także niestety kolejnych pozycji – Żnina, Złotnik Kujawskich i Łabiszyna. Tego dnia walczono także w Chodzieży. Pomimo skutecznych ataków, z powodu wspomnianej wcześniej porażki, dowództwo główne wydało rozkaz odwrotu. 10 stycznia w Inowrocławiu odbył się pogrzeb 13 poległych, a poruszenie sprawą i emocje związane z powstaniem były tak rozpierające serca Polaków, że pogrzeb ten zamienił się w manifestację patriotyczną, w której udział wzięło 10 tysięcy osób. 11 stycznia zaatakowano Zbąszyń. 16 nastąpiła zmiana w fotelu premiera. Za Jędrzeja Moraczewskiego stanowisko objął Ignacy Jan Paderewski ku uciesze Naczelnej Rady Ludowej i Wielkopolan w ogóle. Zmiana wpłynęła na znaczące ocieplenie stosunków między regionem a pierwszym niepodległym rządem. Wracając jednak do powstania. Tego dnia stan liczebny szacowano na 13 tysięcy żołnierzy. 18 stycznia podzielono ich na 4 grupy w zależności od zasięgu operacyjnego: północ, południe, zachód, wschód. Dodatkowo podporucznika Jerzego Adama Dziębowskiego wyznaczono tymczasowym dowódcą na podbitej Ławicy. Od 21 stycznia żołnierze nosili już jednolite mundury. Rozkazem generała Józefa Dowbora-Muśnickiego wprowadzono także odznaki dla artylerii czy piechoty. Podnosząca morale decyzja dotycząca całego społeczeństwa zapadła 25 stycznia. Prezes prowincji poznańskiej Wojciech Trąbczyński wydał rozporządzenie znoszące zakaz nauki w języku polskim. To rozporządzenie obowiązywało oczywiście na terenach odbitych z rąk niemieckich. Powstańcy wielkopolscy walczyli wytrwale. W nocy z 3 na 4 lutego 1100 żołnierzy zaatakowało Rawicz. Brak jednolitego dowództwa, koordynacji działań sprawił, że siły polskie musiały się wycofać. Niemcy wzmocnili więc garnizon posiłkami z Bojanowa, Leszna, Obornik Śląskich i Żmigrodu. A do Polaków dołączyły 4 kolejne kompanie. Wymiana ciosów była niezwykle zacięta. 7 lutego szala zdecydowanie przesunęła się jednak na stronę wroga, który do ataku użył pociągu pancernego. Polacy wycofywali się aż do okolic Miejskiej Górki. 9 lutego ze stanowiska szefa sztabu Wojsk Wielkopolskich zrezygnował podpułkownik Julian Stachiewicz. Jego rolę przejął pułkownik Władysław Anders. 12 lutego komisja rozejmowa, która zebrała się w Trewirze, nakazała Niemcom zaprzestania ataków na Wielkopolskę, a 16 udało się podpisać oficjalne porozumienie podtrzymujące rozejm. To ta data jest uznawana za koniec powstania wielkopolskiego. Niemcom zabroniono przekraczać dawnej granicy Prus Wschodnich i Prus Zachodnich. Polacy cieszyli się więc ogromnym sukcesem, choć za pasem były przecież kolejne konflikty zbrojne. Sandra Soluk dla programu Historia Żywa. Dziękuję.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie w nowym roku.
Witam serdecznie Państwa i bardzo się cieszę, że możemy właśnie w nowym roku spotkać się podczas naszej audycji.
103 lata temu powstańcy wielkopolscy już walczyli. Wiadomo, końcówka grudnia, 27, dzień wcześniej, 26, płomienna przemowa Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego patrioty, jednego z ojców polskiej niepodległości. 27, zaczynają się walki. 2 stycznia roku 19 już na dobre to wszystko się rozpędziło, można powiedzieć.
Tak, w zasadzie rozpędziło się już w ostatnich dniach grudnia. Pan redaktor wspomniał Ignacego Paderewskiego. On Poznań opuścił 1 stycznia. Był witany owacyjnie przez mieszkańców wyzwolonego już przez powstańców Ostrowa Wielkopolskiego, przez który przejeżdżał w drodze do Warszawy. W tym samym czasie 1 stycznia powstańcy opanowali inne ważne przyczółki miasta wielkopolskie, takie chociażby jak Jarocin, Krotoszyn, Mogilno, Nakło. I zdobycie zwłaszcza tej ostatniej miejscowości miało strategicznie ważne znaczenie, ponieważ Polacy dzięki temu mogli kontrolować bardzo ważny węzeł kolejowy, który przebiegał na trasie Berlin-Piła-Bydgoszcz-Toruń-Tczew, Elbląg aż do Królewca. I rzeczywiście w tych strategicznych punktach powstanie wówczas dotarło. No później w miarę upływu czasu niestety wiele się zaczęło zmieniać, ale warto odnotować, te najważniejsze walki rozgorzały mniej więcej od 30 grudnia i kolejny dzień stycznia przynosił nowe zdobycze, nowe rozwiązania lub też nowe straty.
Dzisiaj przygotowaliśmy kartki powstańcze z historii Powstania Wielkopolskiego. Oto pierwsza z nich i Kacper Witt.
Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania wieczorem 26 grudnia 1918 roku doprowadził do podniesienia i tak już narastających nastrojów patriotycznych. Nazajutrz w Poznaniu odbył się uroczysty pochód dzieci szkolnych na cześć Paderewskiego. W tym samym czasie Niemcy przygotowali własną reakcję na wydarzenia w mieście. Przez miasto ruszył szowinistyczny pochód ludności niemieckiej, do którego dołączyli także pojedynczy żołnierze stacjonującego na Jeżycach 6 Pułku Grenadierów. Manifestanci demolowali polskie lokale z wywieszonymi flagami państw koalicyjnych. W zamieszaniu pod hotelem Bazar, gdzie zatrzymał się Paderewski, padł strzał, nie wiadomo przez kogo i do kogo oddany. Stał się on iskrą do dalszych gwałtownych wydarzeń. W ciągu kolejnych 2 dni Śródmieście Poznania zostało oczyszczone z oddziałów niemieckich, opanowano dworzec kolejowy i zatrzymano transporty wojskowe przybywające Niemcom na pomoc. W polskich rękach znalazły się cytadela, forty otaczające miasto i część koszar. Wiadomość o wydarzeniach z Poznania już 27 grudnia dotarła do najdalszych miejsc regionu. Natychmiast powstało kilka ośrodków, z których ruch powstańczy zaczął się szerzyć na okoliczne miejscowości.
Historia żywa.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz jest naszym stałym gościem. Witam w pierwszej audycji w nowym roku. Co księdza najbardziej zadziwia w Powstaniu Wielkopolskim? Dlaczego można je określić jako fenomen?
To powstanie z kilku względów jest wyjątkowe. Chociażby dlatego, że spotkało się z powszechnym poparciem polskiej ludności Wielkopolski. Należy pamiętać, że często powstańcy to byli żołnierze, którzy walczyli w armii pruskiej w czasie I wojny światowej. W grudniu powrócili do swoich domów na święta i kilka dni później walczyli już w powstańczych szeregach. Rzeczywiście to było coś wyjątkowego. Też w całej historii Wielkopolski to jest niezwykle ważny moment, bo Wielkopolska słynęła z pracy organicznej, pracy społecznej, tego, że Polacy potrafili bardzo skutecznie w miarę możliwości odpierać właśnie przez zgromadzenie polskiego majątku w polskich rękach te zakusy germanizacyjne, różnego rodzaju ustawy urzędowe, które były w polskość uderzone. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z czynem zbrojnym, bardzo dobrze, jak się wydaje, przygotowanym, który też, to też jest fenomen tego powstania, nie zakończył się wraz z zakończeniem powstania, bo przecież Wojsko Wielkopolskie walczyło później na wielu różnych odcinkach walk o granice II Rzeczpospolitej, odradzającej się po 123 latach niewoli, między innymi w wojnie polsko-bolszewickiej. Słynęło z tego, że było bardzo karne, dobrze wyszkolone wcześniej właśnie w armii pruskiej, więc no, tych takich wątków jest naprawdę ciekawych bardzo wiele. No i chociażby to, że w dziejach, w tysiącletniej historii polskiego oręża Uznaje się, że największy łup wojenny zdobyto w bitwie o Ławice. Był to sprzęt lotniczy o dużej wartości i kilkaset samolotów. Także no, ma swoje wątki ciekawe powstanie wielkopolskie, ale co najważniejsze, ono jakoś bardzo mocno się zakorzeniło w sercach mieszkańców naszego regionu. Do tej tradycji odwoływano się nie tylko w dwudziestoleciu międzywojennym, także w czasie wojny i powojennym, kiedy wcale tak nie było łatwo upamiętnić właśnie ten zryw niepodległościowy Polaków, ale Wielkopolanie to czynili. Gromadzili w domu pamiątki po powstańcach, w kościołach odbywały się nabożeństwa, fundowano pamiątkowe tablice. No i szczęśliwie doczekaliśmy czasów, kiedy te wszystkie działania zaowocowały Narodowym Dniem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Mamy święto państwowe, powstanie powróciło do świadomości wszystkich Polaków. Mamy dwa muzea w Wielkopolsce, które upamiętniają ten czyn zbrojny. Mamy wreszcie wiele naprawdę cennych publikacji, które są efektem żmudnej pracy regionalistów, którzy przez te lata zbierali biografie powstańców, którzy oznaczali ich kwatery na cmentarzach całej Wielkopolski, nie tylko zresztą Wielkopolski, którzy właśnie starali się wszędzie tam, gdzie toczyły się bitwy ważne dla tego niepodległościowego zrywu, upamiętniać je czy małymi pomnikami, czy większymi, czy tablicami. To wszystko dzisiaj przyniosło właśnie efekt w postaci tego, że możemy się cieszyć. Pierwszy raz świętowaliśmy 27 grudnia ubiegłego roku Święto Państwowe Powstania Wielkopolskiego.
O świętowaniu jeszcze opowiemy, natomiast wróćmy do kalendarium powstania i kolejna odsłona, kolejna kartka z tego kalendarium. I Kacper Witt.
Podczas powstania wielkopolskiego sporo działo się w zachodniej części regionu. Kamionna dziś to miejscowość położona w powiecie międzychodzkim. 16 stycznia 1919 roku rozegrała się tu jedna z najważniejszych bitew powstania wielkopolskiego. Niemcy planowali przez Kamionnę udać się na Pniewy, a następnie do Poznania. Nie zważali na to, że w domach przebywała miejscowa ludność. Rankiem artyleria ostrzelała wieś. O wiele mniej liczni powstańcy zostali wypchnięci z Kamionnej. Niemcy nie spodziewali się kontrataku. Powstańcy nie dali za wygraną. Okupanci skupieni na grabieniu miejscowych domostw nie wystawili nawet posterunków i zostali zaskoczeni kontratakiem powstańców. Polacy, mimo że było ich tylko 80 na 300 Niemców, wypchnęli wroga z Kamionnej. Niemcy uciekali w panice, zostawiając sprzęt swoich rannych i poległych. Polakom natomiast udało się jeszcze zestrzelić niemiecki samolot obserwacyjny. Kolno z kolei to wieś pomiędzy Międzychodem a Sierakowem, otoczona lasami i jeziorami. 7 lutego 1919 roku Niemcy po ostrzale artyleryjskim zdobyli miejscowość, nie kontynuowali jednak ataku na kolejne miejscowości, a postanowili się w Kolnie okopać. Powstańcy ściągnęli posiłki spod sierakowskiej Ławicy, z samego Sierakowa czy z Zatomia Starego. Niemcy musieli się wycofać, za drogę obrali sobie zamarzniętą taflę jeziora. Powstańcy najprawdopodobniej za pomocą moździerza zniszczyli lód, a Niemcy się potopili. Wieś w końcu została odbita. Do tej pory nie wiadomo jednak, ilu dokładnie Niemców poległo podczas bitwy.
Już karne zdarły się kolumny.
Mówiliśmy o tym, jak obchodziliśmy powstanie wielkopolskie, jak to było już w tych pierwszych latach, prawda, w dwudziestolecie międzywojenne.
W dwudziestoleciu chociażby pojawiły się mundury dla kombatantów z powstania wielkopolskiego. Byli otaczani wielką estymą II Rzeczpospolitej. Powstawały też związki kombatantów powstańczych, powstawały pierwsze tablice upamiętniające poległe i ten czyn zbrojny w Wielkopolsce, a później po wojnie, tak jak mówiłem, wcale to łatwe nie było, ale jednak ta tradycja została przeniesiona, wciąż ludzie o powstaniu pamiętali i tego efekty mamy dzisiaj. Dzisiaj o wiele łatwiej jest historykom opisywać tamte wydarzenia. Powstają przecież nawet słowniki powstańców Wielkopolski właśnie dzięki żmudnej pracy mieszkańców całego regionu, którym w tym momencie należy podziękować. I to też pokazuje, jak trwanie tradycji tego powstańczego etosu w sercach mieszkańców naszego regionu, nawet po 100 latach, przeszło 100 latach, potrafi przynieść wspaniałe owoce.
Kolejna kartka z kalendarium powstania wielkopolskiego i Kacper Witt.
Stycznia 1919 roku powstańcy udali się do Ławicy, gdzie zasugerowali niemieckiemu komendantowi bazy poddanie się, oddanie lotniska i wydanie sprzętu. Część personelu niemieckiego godziła się na wymarsz z lotniska z honorami, Polacy jednak żądali kapitulacji. 6 stycznia 1919 roku o godzinie 6.30 rozpoczęto bitwę. Atak na niemieckie lotnisko polegał na oddaniu ze wzgórza berlińskiego przez wielkopolskich powstańców 4 strzałów armatnich. Artyleria polska starała się nie wywołać pożarów i nie zniszczyć samolotów. Równocześnie nastąpił atak piechoty. Po ledwie 20 minutach szturmu powstańcy przejęli lotnisko. Zginął jeden powstaniec, a kilku było rannych. Po stronie niemieckiej było 2 zabitych i kilkunastu rannych. Polacy wzięli do niewoli 110 żołnierzy, zdobyli 26 sprawnych samolotów i 20 karabinów maszynowych. Oprócz tego powstańcy zdobyli na lotnisku w Ławicy i Winiarach większą ilość sprzętu lotniczego w postaci rozmontowanych i zakonserwowanych samolotów bojowych oraz balonów obserwacyjnych. Ławica była najważniejszym obiektem lotniczym zdobytym przez Polaków. Niemcy zmagazynowali tam duże ilości sprzętu lotniczego oraz części zamiennych. Zdobyto 70 samolotów, z tego 50 gotowych do startu. W hangarach na Winiarach z kolei doliczono się ponad 300 samolotów. Szacuje się, że na Ławicy i w Winiarach znajdował się sprzęt wartości około 160 milionów marek. Przejęty sprzęt pozwolił na utworzenie pierwszych wielkopolskich eskadr.
Można powiedzieć, że powstanie wielkopolskie tak nie leżało do końca Niemcom, prawda? Bo ci na początku II wojny światowej wręcz mścili się na powstańcach.
Tak, mścili się na wszystkich polskich patriotach, którzy wcześniej, czy w Wielkopolsce, czy na Śląsku, czy na Pomorzu, należeli do tych bardzo aktywnych działaczy narodowych i społecznych, którzy upominali się o polskość. Tak było też w przypadku powstańców Wielkopolski, którzy znajdowali się na listach tych, którzy w pierwszych dniach okupacji zostali przeznaczeni do fizycznej likwidacji. To było kilkadziesiąt tysięcy nazwisk. Nie tylko powstańców, ale sięgano nawet chociażby do czasów strajków szkolnych dzieci wielkopolskie. No więc, tak jak mówiłem, ci wszyscy, którzy pozwolili, aby Wielkopolska, albo dołożyli się do tego, żeby Wielkopolska wymknęła się Niemcom w tych latach przełomu, bo przecież powstanie wybuchło właśnie dlatego, aby polscy mieszkańcy prowincji poznańskiej, Republiki Weimarskiej znaleźli się na terenach odradzających się Rzeczpospolitej Polskiej. Nie wszędzie się to też udało, nie wszędzie powstanie dotarło, ale znacząca część Wielkopolski znalazła się jednak w granicach II Rzeczpospolitej, więc Niemcy rzeczywiście zadrę w swoim sercu nosili bardzo długo i mścili się na tych, którzy przyłożyli się do tego, że Wielkopolska stała się częścią II Rzeczpospolitej.
Historia żywa.
28 czerwca 1919 roku Niemcy podpisały traktat wersalski, w wyniku którego do Polski powróciła, z małymi wyjątkami, prawie cała Wielkopolska. Mimo podpisania traktatu pokojowego, Niemcy prowokowali Polaków na linii frontu wielkopolskiego. 10 stycznia 1920 roku traktat wersalski wszedł w życie. Na jego mocy armia powstańcza miała przejąć Pomorze oraz te miejscowości Wielkopolski, które do tej pory pozostawały w rękach niemieckich, np. Leszno czy Rawicz. 3 dni później dowództwo frontu wielkopolskiego wydało rozkaz do rozpoczęcia przejmowania zajmowanych dotąd przez Niemców terytoriów. 8 marca zlikwidowano front wielkopolski.
Znakomicie znana jest data 27 grudnia roku 18, a co z zakończeniem tej insurekcji, tego powstania? Czy jest równie dobrze kojarzona przez nas wszystkich?
Myślę, że zawsze data wybuchu jakiegokolwiek czynu zbrojnego jest dobrze kojarzona i bardziej rozpoznawalna. W każdym razie oficjalnie powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze i to jest ta data, trzeba powiedzieć, też świętowana w Wielkopolsce, bo wówczas świętujemy zwycięstwo powstania wielkopolskiego. Od wielu lat różne uroczystości w stolicy naszego regionu, ale też w różnych innych miejscach, miastach mają miejsce. Część z nich organizują kibice poznańskiego Lecha, bardzo świetnie zorganizowani w naszym regionie. To jest zawsze jakieś spotkanie, czy przy pomniku, czy przy pamiątkowej tablicy. Więc w Wielkopolsce jest taki zwyczaj, może mało właśnie rzeczywiście znany i rozpowszechniony, ale również świętujemy zakończenie powstania jako tego zrywu zbrojnego, który okazał się zrywem zwycięskim.
Do tematu powstania wielkopolskiego wielokrotnie będziemy w naszej historii żywej wracać. Być może teraz zaskoczenie, księdza ulubiona kolęda.
Gdy się Chrystus rodzi.
To zagrajmy teraz, a po muzycznym oddechu wrócimy do tematyki świątecznej.
Thank you.
Z nami cały czas ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie.
Witam serdecznie Państwa.
Mówiliśmy dziś o Powstaniu Wielkopolskim z racji rocznicy tego, że w tym roku pierwszy raz jest to święto państwowe, ale ponieważ jesteśmy w tym wyjątkowym, jeszcze bożonarodzeniowym czasie, zatem powiedzmy o tym, jak i właściwie kiedy rozpoczęła się taka forma świętowania, jaką mamy obecnie.
No trudno powiedzieć, bo trzeba by się odwołać do konkretnych różnych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. W liturgii Kościoła jest to dość długi okres, bo trwa od 25 grudnia aż do 2 lutego do Matki Boskiej Gromnicznej. W Polsce tak to długo trwa. Do tego momentu śpiewamy w kościele kolędy, ale po drodze mamy też różne święta, które wprost odnoszą się do Bożego Narodzenia, jak chociażby Objawienie Pańskie, obchodzone 6 stycznia, zwane też Epifanią, świętem Trzech Króli, która jest wielką uroczystością w całym świecie chrześcijańskim, która odnosi się do czci, jaką oddajemy jako ludzie wierzący w Pana Jezusa, w objawienie się Boga człowiekowi, w obecność Boga w ogóle w historii człowieka. Dość w tym miejscu wspomnieć, że dla chrześcijan obrządków wschodnich to właśnie Epifania, Objawienie Pańskie, jest świętem Bożego Narodzenia. Dzisiaj 6 stycznia świętują i grekokatolicy, i bracia prawosławni, Ormianie, swoje święta Bożego Narodzenia. Rzeczywiście tych tradycji mamy bardzo dużo. Wydaje nam się, że one są od zawsze, ale tak nie jest. Chociażby tradycyjna choinka bożonarodzeniowa to jest zwyczaj, który przynieśli do Polski na przełomie XVIII-XIX wieku protestanci, mieszczanie protestanccy, bo właśnie w Niemczech rozwinęła się ta tradycja ozdabiania mieszkań i glas tymi drzewkami.
Niektórzy drzwi też ozdabiają, prawda? Jakimiś
tak,
wieńcami.
Tak, no już w adwencie pojawiają się przecież wieńce adwentowe, także, a więc ta tradycja, która jest obecna chyba w każdym polskim domu, no nie jest aż tak bardzo starą, chyba najstarszą ze wszystkich, jak mi się wydaje, jak teraz robię taką szybką przebieżkę w myślach, jest jednak tradycja żłóbków bożonarodzeniowych. Tak, one były żywo obecne w polskiej kulturze, a wzięły się od czasów, znaczy może nie tylko, nie wzięły się, tylko rozpowszechniły się od czasów świętego Franciszka z Asyżu. To jest właśnie XIII wiek. Dokładnie w 1223 roku w Greccio Franciszek zorganizował pierwszą szopkę żłóbek we Włoszech. W Wigilię Bożego Narodzenia zwołał swoich braci i biednych ludzi z pobliskich miejscowości do jaskini, która się znajdowała w lesie. I tam przygotował żłóbek, sianko, słomę, przyprowadził żywe zwierzęta, wygłosił płomienne kazanie, bo święty Franciszek był diakonem i mógł głosić kazania na temat Bożego Narodzenia, że ważne jest to, aby Pan Jezus rodził się w sercach każdego człowieka bez względu na jego status materialny. To było piękne świętowanie, które rozniosło się taką echem po całej Italii i od tego czasu datujemy właśnie takie zwyczaje jak żłóbki bożonarodzeniowe, jak jasełka, jak różnego rodzaju przedstawienia we Włoszech. Organizowane są wielkie konkursy, tak zwane prezepio, właśnie żłóbków. Tam się buduje w mieszkaniach, w domach z okazji Bożego Narodzenia, przeznacza się jakiś pokój jeden właśnie na zbudowanie takich bożonarodzeniowych szopek. U nas też ten zwyczaj jest rozpowszechniony chociażby przez szopkarstwo krakowskie, prawda? Te szopki krakowskie są bardzo znane, ale to jest tradycja, która trwa akurat w tej części w Małopolsce, w samym Krakowie od XIX wieku, upowszechniła się zwłaszcza po wojnie, bo co roku są organizowane konkursy szopek krakowskich. No więc taka jest historia tych tradycji. Ich jest oczywiście znacznie więcej. Są różne ich interpretacje, chociażby fakt, że przy wieczerzy wigilijnej jest 12 potraw. Jedni twierdzą, że jest tak dlatego, iż było 12 12 apostołów, inni, że 12 miesięcy w roku, więc rzeczywiście sporo w tych tradycjach jest regionalizmów, ale wszystkie są piękne, bo święta i ten okres świąt Bożego Narodzenia to jest piękny czas takiego wzajemnego obdarzania się miłością. Właśnie warto ten czas wykorzystać na to, żeby starać się wybaczyć swoim winowajcom, żeby podać rękę może tym, którzy nam zawinili, żeby uporządkować wiele spraw w naszych rodzinach, bo te święta mają właśnie taki klimat. Wiele sobie potrafimy wybaczyć, potrafimy się wzruszyć. Wszystko sprzyja właśnie takiej postawie, od śpiewania pięknych kolęd właśnie po wspólne wieczerzowanie przy choince, przy świątecznych stroikach. Warto ten czas dobrze wykorzystać.
Ksiądz Jarosław Wąsowicz wybrał pierwszą kolędę. Prosimy o drugą. Dzisiaj, jeśli chodzi o tą część audycji i jej muzyczną formę, to oddajemy księdzu inicjatywę. Proszę wybrać drugą z kolęd teraz.
Dziękujesz pięknie. Cicha noc, święta noc, piękna kolęda, niezwykle wzruszająca.
Posłuchajmy. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, może takie pytanie, polskie kolędy, czy te wszystkie piosenki świąteczne, także brytyjskie, co ksiądz woli?
Dzisiaj to już można powiedzieć, wszystkie się zadomowiły, i kolędy, i pastorałki, i trudno jest nawet bez odpowiedniego fachowego poziomu wiedzy odróżnić, która jest polska, która nie polska. No, kolędę, którą przed chwilą słuchaliśmy, Cicha noc, Stille Nacht, jest kolędą niemiecką, ale bardzo zadomowioną w naszym naszych rodzimych tradycjach, więc one wszystkie są piękne, bo one mają wspólny fundament, którym jest właśnie Boże Narodzenie, refleksja nad tym niezwykłym wydarzeniem, w którym spełniły się wszystkie obietnice, jakie Pan Bóg na przełomie historii zbawienia dawał ludziom. Na świecie pojawił się Boży Syn po to, żeby nas zbawić, żeby odkupić świat od grzechu, i to wszystko wybrzmiewa w kolędach, te wszystkie historie związane z narodzinami Jezusa, które znamy z kart Pisma Świętego, więc one są bardzo spójne, jeżeli chodzi o treść, a no każdy ma swoje jakieś upodobania i to jest piękne, że w ogóle lubimy śpiewać kolędy, że one są bardzo popularne w naszych domach, w środkach społecznego przekazu, bo przecież przez te ostatnie godnie możemy słuchać właśnie kolęd nie tylko polskich, ale z całego świata.
Do kiedy one powinny wybrzmiewać? Najpóźniej.
Do polskiej tradycji do 2 lutego. Taką mamy tradycję. Chociaż
faktycznie to wcześniej się gdzieś kończy, prawda? Gdzieś tak
kończą się wcześniej, no bo wcześniej kończy się rok liturgiczny Bożego Narodzenia.
To teraz jeszcze wybierzmy jeden utwór.
To poproszę o Gwiazdo Betlejemska. Zaświeć na niebie mym.
O Gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn. Bóg człowiek z Panny Świętej, dany na okup win. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn. Bóg człowiek z Panny Świętej, dany na okup win. O, nie masz go już w szopce, nie masz go w żłóbku tam. Więc gdzie pójdziemy, Chryste, gdzie się ukryłeś nam? Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar i hołd Ci niski oddać, to jest nasz wszystek dar. Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar i hołd Ci niski oddać, to jest nasz wszystek dar. Ja nie wiem, o mój Pan, miał w żłobie tron, czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż on. Ulituj się nade mną, błagać Cię korni śmiem, gdyś stajnią mnie pogardził, nie garci sercem mym. Ulituj się nade mną,
Przed nami bardzo ważne święto. Mówiliśmy dzisiaj na początku naszej audycji o tym, że 27 grudnia stał się świętem państwowym, ale swego czasu 6 stycznia także stał się dniem wolnym. Tego nie było wcześniej, prawda? Już pewnie zatarło się to, już zapomnieliśmy o tym, że taka zmiana nastąpiła, ale rzeczywiście za naszego życia to miało miejsce.
No tak, bo święto Trzech Króli było dniem wolnym od pracy do roku 1960. Wtedy zostało zniesione przez władze komunistyczne i dopiero w 2010 roku na nowo rozpoczęły się prace legislacyjne nad ponownym przywróceniem Dnia Wolnego i to się stało w 2011 roku, a więc 6 stycznia 2011 był pierwszym od 1960 roku Dniem Objawienia Paryskiego wolnym od pracy.
No i te masowe orszaki Trzech Króli wyległy na ulice polskich miast, można powiedzieć, bo mniej więcej wtedy ta tradycja gdzieś tak wróciła, ożyła. Ona była oczywiście cały czas, ale...
Tak, ale dzisiaj jest Dzisiaj jest rzeczywiście niezwykle popularna we wszystkich niemal miastach.
Bo ludzie mają wolne po prostu.
Mają wolne, tak, i to są piękne orszaki, w których uczestniczą całe rodziny. No, bardzo piękna, nowa tradycja, można powiedzieć, ale należy się z niej oczywiście cieszyć.
A więc zapraszamy, bo to jest ostatnia audycja przed tym świętem. Przed 6 stycznia zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby w tych orszakach wziąć udział w Poznaniu co roku. Ale tak jak ksiądz mówił, to są także inne wielkopolskie i polskie miasta. Warto.
Tak, serdecznie zapraszamy i życzę Państwu miłego świętowania.
I dobrego roku, który nam się właśnie dzisiaj z historią żywą 2 stycznia rozpoczyna, bo to pierwsza audycja w tym roku. Zapraszamy w pierwszej kolejności zatem na 6 stycznia na Orszaki Trzech Króli, a za tydzień zapraszamy na historię żywą o stałej porze. Bardzo ciekawe historyczne tematy i stały gość, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, któremu dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję Państwu, serdecznie pozdrawiam.
A program zrealizował Krzysztof Jankowski. Również dziękuję. Kłania się Jacek Butlewski. Dobranoc.
Historia żywa.
Christ the Savior.